Motoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przy mikrofonie. Audycja Zmotoryzowani w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Do 56 roku opowiadamy historię motoryzacji w Polsce po II wojnie światowej. Tak się umówiliśmy jakiś czas temu, że taką sobie granicę wyznaczymy. Kilka poprzednich odcinków poświęciliśmy, a jakże na pierwszy seryjnie montowany, produkowany samochód w Polsce, czyli Warszawę. Był produkowany w Warszawie. Mówiliśmy sporo o tym. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, trochę powiemy o tych tematach około motoryzacyjnych, bo to też bardzo ciekawe i zawsze staramy się coś nie tylko mówić o danym modelu, ale też o właśnie takich rzeczach. To może zacznijmy o szkołach nauki jazdy, bo to bardzo ciekawy temat, związany oczywiście też z tym samochodem.
To był poważny problem. To był bardzo poważny problem. Z tym problemem pierwsi zetknęli się nie Polacy, tylko Rosjanie. Aha. Związek Radziecki dostał mnóstwo samochodów, tam 420 tysięcy ciężarówek od Stanów Zjednoczonych w ramach tej akcji Lend and Lease. Z tego tak. Tam chyba 120 tysięcy Studebakerów, ale były jeszcze inne samochody. Dla tych 420 tysięcy samochodów trzeba było znaleźć kierowców. Mm. Bo przecież ktoś musiał to obsługiwać. Wobec tego robiono w czasie wojny pośpieszne kursy i to były naprawdę pośpieszne kursy i za kółkiem zasiadali ludzie, którzy często samochodu na oczy nie widzieli. Mhm. Nie tylko nie jechali tym samochodem nigdy, ale nie widzieli, dlatego że to byli często ludzie pobrani do wojska z jakichś małych wiosek gdzieś tam za Moskwy, jeszcze gdzieś tam prawie spod Syberii. I to były wioski, gdzie nie było dróg dostatecznych, żeby ten samochód jakikolwiek tam w ogóle dojechał. Wobec tego tam samochodów nie było. Ci ludzie pierwszy raz na oczy widzieli samochody i oni musieli się nauczyć takie samochody prowadzić. U nas był podobny problem, dlatego że po II wojnie światowej dostaliśmy bardzo dużo samochodów jeszcze właśnie z tego Lend and Lease od Związku Radzieckiego, z demobilu. Po prostu Rosjanie już nie bardzo mieli z tym co robić, bo nastały czasy pokoju i Rosjanie rozdzielili między państwa satelickie. Do tego dostawaliśmy jeszcze z UNRY jakieś tam samochody, tak. Prawda? Więc znowu był ten sam problem. I dlatego na samym początku, dla mnie to jest jakieś coś niezrozumiałego w ogóle, ale była taka sytuacja, że dowódca jakiegoś oddziału mógł samowolnie nadać kierowcy, potencjalnemu kierowcy, uprawnienia z tym, że nie mógł ich nadać na stałe. Mógł nadać, to się nazywało talon. Talon na 6 dni na przykład, czy 8. Przez 8 dni będziesz kierowcą, a potem uznamy, że już nie pamiętasz, jak się jeździsz na tej zasadzie. I ci ludzie dostawali, rozbijali te samochody, ale jeździli. A nauki pobierali od kolegi, który tydzień wcześniej się nauczył jeździć i jeździł już. I wobec tego kolega coś tam wytłumaczył i jechali.
Siada i jeźdź.
Siada i jeźdź. Także to było koszmarne, no ale rzeczywiście tak wyglądało. W całe lata 50. To było, nie problem był, żeby zdać egzamin. Egzaminy były łatwe do zdania. Już mówię o czasach cywilnych, nie wojskowych, tak. Tylko czasach cywilnych. To nie, bo zajmowało się szkoleniem dwie instytucje, one miały monopol. PZMOT i LOK. PZMOT, Polski Związek Motorowy, LOK, Liga Obrony Kraju. One miały monopol, ale to było za mało, to było stanowczo za mało. Chętnych było dużo więcej na kursy prawa jazdy, niż te dwie instytucje mogły tych kursów zorganizować. Tym bardziej, że na przykład jakieś tam instytucje, ministerstwa, spółdzielnie, organizacje wojskowe też robiły szkolenia i musiały, ponieważ te dwie organizacje miały monopol, musiały korzystać
z ich usług.
Mhm. Tak. Wobec tego weszło, no oczywiście korupcja pojawiła się. Tylko korupcja nie pojawiła się tak, jak możemy się spodziewać, że ja dam panu tyle i tyle pieniędzy, a pan mi zaliczy egzamin.
Tak,
nie.
Albo przymknie oko na jakieś tam
takie błędy.
Tak.
Nie, korupcja polegała na tym, że ja dam panu tyle i tyle złotych, a pan załatwi, że ja się dostanę na ten kurs. A dalej to ja już sobie poradzę.
Ale to kurs czy egzamin?
Kurs w ogóle. Nie, nawet nie wiem, chyba nie było eksternistycznych egzaminów. Chyba nie. Żeby dostać się na ten kurs, który kończył się egzaminem łatwym, a jeżeli już obcinali, to raczej nie z jazdy. Nie było czegoś takiego jak plac manewrowy. Mhm. Bo dzisiaj to jest tak, zresztą to się pojawiło chyba w latach 90. Ja jeszcze jak zdawałem egzamin, to była część teoretyczna, a potem od razu się jechało na ulicę żadnych tam. Ale trudniej, jeżeli już mówimy o trudności zdania, trudniej było zdać właśnie z budowy silnika, z umiejętności naprawiania tego silnika, bo to rzeczywiście było konieczne. Mówiliśmy sobie, ile tych czynności obsługowych Warszawy było. Wobec tego to trzeba było rzeczywiście mieć perfekcję.
Ale czy faktycznie te kursy na prawo jazdy, które kończyły się egzaminem, to były robione na Warszawie, czy też na innych samochodach?
Nie. Na Warszawie, przecież Warszawa 51 rok, a kursy już robiono od razu. Zresztą kursy w ogóle były robione w czasie II wojny światowej, co jest ciekawe. Niemcy na to zezwalali. I po II wojnie światowej natychmiast. Na czym się dało?
Na czym
czasami
się dało?
To były nawet półciężarówki. Mhm. Nawet. Samochody dostawcze, jakieś poniemieckie, Ople jakieś, czy nawet amerykańskie. Co się dało, to brało udział.
No dobrze, no to w takim razie, jeżeli ktoś tam, powiedzmy, w 49 roku zrobił taki kurs, zdał egzamin, jak tak powiedzieliśmy, no najważniejsze była obsługa i budowy silnika, tak. Wiedza z budowy silnika, a później dostawał Warszawę, to i tak musiał się doszkalać w tej budowie tego silnika Warszawy, bo zdawał egzamin na zupełnie innym samochodzie.
No tak, ale tu chodziło o takie zasadnicze rzeczy, że do czego jest olej, jak wygląda filtr, okay. Dlaczego nie jest suchy, bo potem dopiero się pojawiły suchy filtry powietrza, prawda? Jakieś takie rzeczy podstawowe, do czego jest sprzęgło, jak ta linka od sprzęgła, czy jakieś rzeczy, na przykład przeguby takie. Warszawa miała taką rzecz, która się często obsługała, bo Warszawa miała bardzo dobre skrzynie biegu. Mhm. Bardzo dobre, tylko że ta dźwignia od zmiany biegów, ja mówiłem, była przy kierownicy, wobec tego ona nie mogła tak prosto iść, za długo by to było w ogóle. Wobec tego ona miała trzy przeguby. To były takie pierścienie gumowe. I skrzynia biegów nigdy nie zawodziła. Tak była solidna w Warszawie. Natomiast te pierścienie, guma parciała i te pierścienie trzeba było wynieść. I na przykład właśnie takich rzeczy musiał się nowy adept nauczyć, że w Oplu to psuły się, powiedzmy, jakieś tam panewki czy coś tam, a w Warszawie trzeba bardzo zadbać o te pierścienie, żeby były w dobrym stanie. Bo to było potem tak się kończyło, że albo bieg nie wskakiwał, albo odwrotnie, skakiwał, ale nie chciał wyskoczyć. Albo tak, no.
No ale jak już Warszawa się pojawiło, to też na tym były te kursy i egzaminy robione.
Na Warszawie, tak, jak najbardziej. Tak, no potem jak się pojawiła, to Warszawa była wykorzystywana wszędzie, gdzie się dało. Milicja Obywatelska Warszawy jeździła, karetki zrobiono nawet z Warszawy, koszmarnie wyglądające, ale o tym powiemy kiedy indziej. No i była wykorzystywana do wszystkiego.
No dobrze, skoro dostaliśmy już to uprawnienie do kierowania pojazdami, jakiś tam samochód z...
A panie Krzysztofie, przepraszam, mogę wejść w słowo? Proszę, jako ciekawostkę powiem, że my dzisiaj mamy punkty, prawda?
Karne.
Wprowadzono, nie wiem, chyba z 10 czy 15 lat temu. Natomiast przez pewien czas, jak ja byłem młody, punktów żadnych nie było. Były po prostu mandaty, zresztą bajecznie tanie, bo inflacja była, a dróżki były cały czas te same, mimo inflacji, także potem był taki moment, że ja za mandat najwyższy to płaciłem mniej niż za butelkę Coca-Coli. Najwyższy mandat tyle kosztował, bo dróżki cały czas były te same. Ale proszę sobie wyobrazić, że na samym początku, po II wojnie światowej, było coś w rodzaju punktów. Jeszcze bardziej rygorystyczne. Otóż razem z prawem jazdy kierowca otrzymywał taki talon właściwie, który był przypisany, taką wkładkę, która miała podany numer prawa jazdy kierowcy, także nie mogła być, ona była nierozłączna z tym prawem jazdy i wkładka miała 4 kupony. I w przypadku, gdy kierowca popełnił jakieś wykroczenie, płacił mandat i się wyrywało jeden kupon. A jak już nie będzie miał kuponów, to prawo jazdy było nieważne. Bo prawo jazdy z wkładką bez kuponów jest nieważne.
I co? I od nowa trzeba było,
zdawać egzamin?
Cały,
tak,
i cały kurs chodzić?
Tak, z tym, że od razu był przejęty, nie musiał dawać łapówki, a sam kurs było łatwo zdać. Także to już nie takie problematyczne. Natomiast problem jeszcze stwarzało coś innego. Ci z Państwa, którzy pamiętają, jak wyglądały te stare prawa jazdy, jeszcze do lat 80, do 90, takie książeczki składane na pół. Otóż w latach 80., 70., to już policja o to dbała. Czasami jak się tak książeczkę składa i rozkłada, to ona się przerwie w końcu, prawda? I są dwie oddzielne połówki, przecież to się w dokumentach często zdarza, prawda? Jeżeli w latach 70. czy 80. coś takiego się zdarzyło, to należało natychmiast prawo jazdy wymienić, bo ono było nieważne. Natomiast w latach 50. klejono te prawa jazdy i policjant to uwzględniał. Co powodowało, że można było zrobić niezły przekręt, dlatego że po lewej stronie, ta lewa część, to było imię, nazwisko, dane wszystkie, a prawa część to były kategorie prawa jazdy. I można było tak, kolega, który ma prawo jazdy na autobus, na traktor z przyczepą, na wszystko po kolei.
Oj, urwało się.
Pójdzie, zgłosi, że zgubił, dostanie nowe, a mi da to stare i ja se dokleję. I ja już mam prawo jazdy piękne i nie, żaden milicjant nie był w stanie tego udowodnić. No.
A kategorie, pan powiedział, ile tych kategorii było?
Kategorie były, ja teraz powiem szczerze, że ja nie wiem, jakie jest. Kategorie zostały ustalone w ogóle przed wojną. Aha. I ten kodeks drogowy z 21 roku bardzo długo obowiązywał po wojnie, bo jakoś nie mieli głowy do takich rzeczy. Natomiast kategorie, były trzy kategorie, jeśli chodzi o samochody. Trzecia kategoria to po prostu samochody do tam 3,5 tony, to co dzisiaj prawo jazdy kategorii B, zdaje się. A pierwsza kategoria to tam samochody ciężarowe z przyczepą czy coś takiego, a druga kategoria to samochody ciężarowe bez przyczepy i autobusy. Czwarta kategoria to były motocykle, a piąta kategoria to były samochody samobieżne. Pojazdy, nie samochody, pojazdy jakieś przemysłowe, prawda, koparki, nie koparki, samobieżne, których prędkość nie przekraczała 20 km na godzinę. I 5A kategoria to były samochody inwalidzkie.
Samochody inwalidzkie?
Tak, bo je się inaczej prowadziło. Pan by nie potrafił dzisiaj też prowadzić samochodu inwalidzkiego.
Ja podejrzewam, żebym w Warszawie nie potrafił prowadzić.
Miałem kolegę, który nie posiadał prawej nogi i jeździł samochodem inwalidzkim. To był maluch po prostu, tylko przerobiony. I wtedy on sobie radził, bo gazu dodawał, on nie posiadał, przepraszam, prawej nogi, gazu dodawał lewą nogą i hamulec obsługiwał lewą nogą, a sprzęgło właśnie robił ręcznie, tak jak motocykl. Jeszcze jako ciekawostkę tylko powiem, że w latach 50. to jest jeszcze dowód na to, że bardzo szukano kierowców, że tych kierowców był niedobór. Tak. Otóż cena egzaminu i wyrobienia prawa jazdy wynosiła równowartość 1 kg jabłek. Bajecznie tanio.
A można było zamiast pieniędzy te jabłka przenieść komuś? Bo skoro taka równoznaczność.
Faktem, że wtedy jabłka były dosyć drogie, ale mimo wszystko to były bardzo nieznaczne kwoty w porównaniu z tymi zyskami, jakie się potem zdobywało, mając prawo jazdy.
To tak rozmawiamy o tym kursach i egzaminach na prawo jazdy, no ale kto tam szkolił tych ludzi? To byli wojskowi? To byli specjalnie
to
jeszcze
byli pracownicy LOK-u, to byli pracownicy PZP-u.
Ale oni byli specjalnie przeszkoleni najpierw.
Oni byli, tak. To właściwie wyglądało tak samo jak dzisiaj i oni mieli doświadczenie w prowadzeniu samochodów, tak więc tutaj chyba nie było jakichś większych różnic w porównaniu z tym, co dzisiaj. Tyle, że nie było tych wojewódzkich ośrodków, tylko wszystko podlegało pod LOK i pod PZMOT.
I samą tą książeczkę składaną na pół prawo jazdy, to też LOK i PZMOT wydawał? Ministerstwo Komunikacji, które było. Tak. Więc trzeba było się udać do tego ministerstwa.
Oczywiście, LOK dawał przekazywał informacje, dlatego wyrabianie prawa jazdy dawniej trwało dosyć długo, bo to trwało po zdaniu egzaminu, to trzeba było czekać ze 2 tygodnie albo i 3, bo te informacje z LOK-u, z ośrodka szkolenia musiały przejść do ministerstwa. Ministerstwo musiało zaaprobować, wydać polecenie wydrukowania prawa jazdy i dopiero zresztą zdjęcie, nie zdjęcie i tak dalej trzeba było to dawać. W czasie wojny nie było zdjęć, dawano odciski palców, ponieważ były problemy z fotografią, więc zadawalano się odciskiem palców.
No proszę. A egzamin teoretyczny z przepisów?
Był samo. Też, tak, tak. Z tym, że tak jak powiedziałem, najtrudniejszy był z umiejętności naprawienia i budowy silnika. Przecież to wszystko, każdy kierowca to wiedział, ssanie, sprężanie, praca, wydech, prawda, te 4 cykle, to musiał obudzony o pierwszej w nocy wiedzieć.
A termin wydania prawa jazdy jakiś był, czy były bezterminowe?
Były bezterminowe, w zależności od stanu zdrowia.
Mm-hmm. O, stan zdrowia, to trzeba było też do lekarza się udać?
No, a dzisiaj to nie trzeba?
No trzeba, ale to tak samo. Tak pytam, bo nie pamiętam tych
dzisiaj czasów. Już nie ma praw jazd bezterminowych, z tego co wiem. Ja jeszcze mam bezterminowe.
Ja też mam.
Ale dzisiaj chyba już są terminowe, natomiast wtedy, jeżeli ktoś miał idealne zdrowie i nie było żadnych oznak, że coś się może z tym zdrowiem w najbliższych latach pogorszyć, to otrzymywał prawo jazdy bezterminowe. Natomiast jeżeli ktoś miał na przykład słaby wzrok, no to też mógł otrzymać prawo jazdy bezterminowe, ale była adnotacja, że może prowadzić tylko i wyłącznie w okularach. Szkieł kontaktowych wtedy nie było, teraz też chyba tak jest. Tak. Natomiast jeżeli ktoś miał jakieś tam nie najlepsze zdrowie, problemy z ciśnieniem czy coś, to miał prawo jazdy powiedzmy na 5 lat. I co 5 lat musiał je przedłużyć.
To może dziwnie zabrzmi, ale chyba wcale nie na tamte czasy, a kobiety też mogły zdawać normalnie?
Tak, tylko że nie zdawały.
No, ale...
Oczywiście. Chociaż w filmach propagandowych jakieś tam były, że kobieta prowadziła i tak dalej samochód. Natomiast to nie było powszechne. To było bardziej dziwne niż dzisiaj, jak zobaczymy kobietę prowadzącą autobus.
Ja pytam o to, bo pamięta pan taki serial Zmiennicy? Pamiętam. Co jeździli na taksówkach.
Tak, właśnie... ale to już nie te czasy, tam już kobiety jeździły.
Jeszcze wcześniej.
Oczywiście, więc... Zmiennicy to jest 86 rok, więc wtedy już kobiety, to już taka emancypacja była daleko posunięta, że kobiety normalnie jeździły prawo jazdy. Moja mama miała prawo jazdy, jeździła w 70-tych latach.
Tym bardziej dlatego pytam, co było wcześniej. Ale mogły zmienić. A ciekawe, czy gdzieś w jakimś ministerstwie są, ile wtedy kobiet zdało w ogóle egzamin.
Nigdy nie dostałem się do takich danych. No, mogę powiedzieć tak z pełnym przekonaniem, że było to naprawdę poniżej 3%.
Panie Jerzy, pozwoli pan, że w następnym odcinku jeszcze porozmawiamy o tych tematach około motoryzacyjnych, no bo musimy powiedzieć o rozwoju tej właśnie infrastruktury drogowej. I tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, ona
komunikacji
była...
zbiorowej, autobusach, bo się pojawiły autobusy, tak. Przecież autobusy wcześniej zaczęliśmy produkować niż samochody osobowe.
Kilka w ogóle fabryk samochodów ciężarowych też się pojawiało. Lublin, tak, jeżeli dobrze, Sanok, coś tam, Starachowice.
Sanok to, no tak, też właśnie, chociaż bardziej Sanok to wagony kolejowe były, a potem autobusy. Sany, ale Jelcz przecież autobusy robił.
No właśnie, więc sporo tego było.
Nawet w Koszalinie był robiony autobus.
No i jeszcze stacje paliw, które też...
To też jest ciekawa historia, trochę
się powoli rozbudowywały, ale na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy, do usłyszenia.